Dzieci wyszły na szkółkę, a Kościół dalej jest pełny, prawda? Że chwała Bogu. Zobaczcie, jaki to jest paradoks w chrześcijaństwie, że kiedy dajemy coś, to Bóg nam daje. Bóg nas wyposaża. Kiedy rzucamy swój chleb w obfitości na wodę, jak mówi Salomon, to po niewielu dniach go odnajdujemy. I teraz zobaczcie, jesteśmy w stanie zbudować kościół dla grupy wierzących w Brazylii, gdzieś tam na jakiejś wsi. I nie wiem, jak to się dzieje. Jeden podlewa, drugi sieje, trzeci pielęgnuje, a Bóg daje wzrost. I Bóg daje też nam wzrost. Przecież nie robimy jakichś wielkich akcji. Nie mamy w telewizji niczego jeszcze, a Bóg dodaje wierzących do naszej społeczności. I chwała Mu za to. Chciałem jeszcze przypomnieć, że kurs Alfa odbywa się w piątki. To nie było w ogłoszeniach, ale pamiętajmy o tym, on już się zaczął. Ale zawsze można tam skoczyć i przyprowadzić kogoś również. Zawsze jest poczęstunek, zawsze jest herbata, jakiś posiłek czy kawa i możemy kogoś przyprowadzić. Możemy też przyjść sami, dlatego że na tym kursie Alfa uczymy się fundamentów naszej wiary. I to jest bardzo ważne. Jeśli będziemy budować coś na dobrym fundamencie, to wtedy ta budowla się ostoi. Ona będzie stała twardo. Zanim zacznę temat, to jak zwykle posłużę się przykładem, żebyśmy lepiej zrozumieli to, co chcę powiedzieć. A więc większość z nas dojechała tutaj szczęśliwie. Większość z nas posiada prawo jazdy. Posiada prawo jazdy i jest zaznajomiona z prawem drogowym. Mam nadzieję, że większość z nas również przestrzega tego prawa drogowego. Chociaż czasami, jak mi jedna siostra mówiła, że nie wiem, bracie, co się ze mną dzieje, kiedy jadę 120 na godzinę i ktoś mnie jeszcze wyprzedza na 401. Także wtedy z nas wychodzi, kiedy jesteśmy ściśnięci. Ale większość z nas jednak przestrzega tego prawa, jesteśmy zaznajomieni z przepisami. I to prawo jest dobre. To prawo jest dobre, bo jakby wyglądały nasze autostrady, gdyby nie było prawa drogowego. Ale pomimo tego, że prawo drogowe, przepisy drogowe są dobre, są bardzo dobre, to jednak i nam pomagają, służą nam, ostrzegają, ochraniają nas, prawda, te wszystkie znaki, mówią kiedy stop, kiedy nie, uważaj, to jednak mimo wszystko prawo drogowe samo w sobie nie rozwiązuje problemu wypadków czy problemu mandatów, prawda? Ponieważ codziennie w wiadomościach słyszymy, że dzieją się wypadki, pomimo tego, że prawo jest bardzo dobre i w Kanadzie naprawdę jest super w porównaniu z innymi państwami. Kto jechał w Brazylii czy w Europie, to widzi, że jesteśmy naprawdę bardzo dobrze zorganizowani odnośnie prawa drogowego. To jednak to nie daje ostatecznego rozwiązania i dzieją się wypadki, stają się wypadki, musimy płacić mandaty, ludzie jednak przekraczają to prawo drogowe. I dlaczego to porównanie? To porównanie jest po to, żebyśmy lepiej zrozumieli sobie istotę prawa Starego Testamentu oraz prawa Nowego Testamentu. Prawa łaski i prawa wiary. Czyli w Starym Testamencie czytamy o prawie, które jest dobre i w Nowym Testamencie przechodzimy do innego prawa, do prawa łaski, do prawa wiary. I zobaczmy, samo prawo, prawo mojżeszowe, prawo starotestamentowe było dobre. Lecz również, podobnie do prawa drogowego, nie rozwiązywało i nie może rozwiązać problemu winy i grzechu i usprawiedliwienia człowieka. Nie może rozwiązać problemu pojednania się człowieka z Bogiem. Dlatego Bóg Wszechmogący w osobie, w Jezusie Chrystusie, w planie swojego zbawienia przewidział coś, co jest doskonalsze, coś, co jest lepsze, coś, co okazało się, że przewyższa wszystko inne, co do tej pory było, czy też zaistniało w relacji człowieka z Bogiem. I tym czymś właśnie jest prawo łaski, prawo wiary. Otóż prawa, przykazania, przepisy, nakazy świadczyły o tym właśnie, co ma nadejść. Prawo starotestamentowe, kiedy czytamy Stary Testament, to widzimy, że jest przewodnikiem, jest pochodnią, jest światłem do czego? Do Chrystusa. Jest to cudowne, jest to dobre, ponieważ ukierunkowuje nas na Chrystusa, że ma coś nadejść, miało coś nastąpić. Ale jak pisze apostoł Paweł w liście do Galacjan, przepraszam, w liście do Koryntian, w drugim liście do Koryntian, w rozdziale trzecim, od wersetu 7 do 11, mówi nam o tym, że jest coś, co przewyższa to prawo. Czytamy. Trzeci rozdział 7 do 11, drugi list do Koryntian. Jeśli tedy służba śmierci, wyryta literami na tablicach kamiennych, taką miała chwałę, że synowie izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej wszak jasności oblicza jego, czy niedaleko więcej chwały mieć będzie służba ducha. Jeśli bowiem służba potępienia ma chwałę, daleko więcej obfituje w chwałę służba sprawiedliwości. Albowiem to, co niegdyś miało chwałę, teraz nie ma chwały z powodu chwały, która tamtą przewyższa. Jeśli bowiem chwałę miało to, co przemija, daleko więcej jaśnieje w chwale to, co trwa. Apostoł Paweł mówi, że to nie ma już chwały z powodu chwały, która ją przewyższa. I on nie mówi w tym momencie, że to nie znaczy, że te przykazania, przepisy były złe, są złe i nam nie pomagają w życiu. Że teraz powinniśmy już wszystko przekreślić. Nie, to jest korzystne, to jest pomocne. Ale nastąpiło coś większego w historii ludzkości, coś lepszego, coś, co przewyższa wszystko. Całe prawo, które do tej pory zostało nadane. Tym czymś to jest usprawiedliwienie i zbawienie z wiary w Jezusa Chrystusa. I apostoł Paweł, pierwsze dwa rozdziały listu do Rzymian, kiedy sobie je przeczytamy, to zobaczymy, że apostoł Paweł mówi wyraźnie, że każdy człowiek potrzebuje zbawienia. Każdy człowiek, poganin czy też Żyd, każdy człowiek potrzebuje zbawienia. Żydzi również potrzebują zbawienia. I pomimo tego, że Bóg ich wybrał jako naród wybrany, Bóg skierował do nich swoje słowo, Bóg skierował proroków po to, aby mieli poznanie grzechów, aby mieli przewodnika do tego, że przyjdzie Chrystus, że przyjdzie Mesjasz, to oni, tak samo jak każda inna nacja, poza Chrystusem nie będzie zbawiona. Każdy człowiek potrzebuje do zbawienia Jezusa Chrystusa. Nie ma innego imienia danego na świecie ludziom, pod niebem, przez które moglibyśmy być zbawieni. Tylko przez Jezusa Chrystusa. My czasami popełniamy taki błąd teologiczny i myślimy, że jak ktoś jest już, że tak powiem, z dziada, pradziada wierzący, to już wystarczy, to już okej, okay, to już jestem fair. Czy na przykład ktoś się urodził w rodzinie żydowskiej, czy w rodzinie polskiej wierzącej, to już jestem okej, okay, już jestem zbawiony. Tak nie jest. Każdy z nas osobiście potrzebuje Zbawiciela. Każdy z nas. I apostoł Paweł właśnie w liście do Rzymian, pierwsze dwa rozdziały to wyjaśnia, że wszyscy zgrzeszyli i wszyscy odeszli od Boga. Dlatego teraz każdy potrzebuje zbawienia, pojednania z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. I o tym przechodzi, kiedy mówi w trzecim rozdziale, mówi, że teraz niezależnie od tego, co było poprzednio, ale teraz niezależnie od tego, co było poprzednio, nastąpiło coś nowego. Nastąpiło usprawiedliwienie poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa. I czytamy. Trzeci rozdział 21-25. Ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. Zobaczmy. Zakon i prorocy, czyli prawo. Wszyscy prorocy, to wszyscy oni świadczyli o tym, że została objawiona sprawiedliwość Boża. I to sprawiedliwość Boża przez co? Przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Czyli zobaczmy. Ale teraz, apostoł Paweł pisze, było do tej pory tak, ale teraz jest coś innego, stało się coś nowego, o czym poprzednio mówili prorocy i mówiły pisma. I kiedy czytamy Stary Testament, to możemy czytać go zawsze przez pryzmat Nowego Testamentu. Tak, to już mówiło o tym, że przyjdzie taki czas, kiedy przez wiarę będziemy usprawiedliwieni. A więc zobaczmy, główny problem człowieka. Tym głównym problemem człowieka jest to, jak mam być w porządku ze swoim Stwórcą. Jak mam być w porządku ze swoim Bogiem. Co mam czynić lub czego nie uczynić, aby zadowolić Boga? Ten główny problem człowieka, kochani, zostaje rozwiązany poprzez co? Poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa. I to jest Boże rozwiązanie. Ktoś coś wspaniałego wymyślił. Bóg wymyślił Boże rozwiązanie, że posłał Jezusa Chrystusa, żeby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Każdy. I to jest Boże rozwiązanie. I to jest ważne, że to jest poprzez wiarę, a nie wskutek naszej wiary. To jest bardzo ważne, co teraz powiedziałem. Że to rozwiązanie Boże, to, że jesteśmy pojednani z Bogiem, przychodzi poprzez wiarę, a nie wskutek naszej wiary. Czyli zbawienie otrzymujemy, przyjmujemy wiarą, a nie jako nagrodę za naszą wiarę. Wiarą przyjmujemy zbawcze dzieło Chrystusa. Z wiarą przyjmujemy, że to przez Niego, wskutek Jego czynów, Jego dzieła, Jego ofiary, Jego posłuszeństwa, Jego cierpienia, Jego wysiłku, my teraz dostąpiliśmy zbawienia. W wersecie 23, 24 tego rozdziału listu do Rzymian czytaliśmy, że każdy człowiek potrzebuje być usprawiedliwiony. I każdy człowiek, który uwierzy w Jezusa Chrystusa, uwierzy, jest usprawiedliwiony przed Bogiem. Nie tylko usprawiedliwiony, ale jest też odkupiony przez krew Jezusa Chrystusa. Czyli mamy dwa istotne fakty, które zaistniały w Twoim i w moim życiu. Pierwszy fakt prawny, że jesteśmy z osoby, która była winna, wszyscy zgrzeszyli, jesteśmy usprawiedliwieni, jesteśmy niewinni w Chrystusie Jezusie. I drugi fakt, że jesteśmy wolni, czyli jesteśmy odkupieni. W tym momencie, kochani, to jest coś cudownego, że możemy rozkoszować się wolnością. Apostoł Paweł, kiedy mówi o tym, że jesteśmy odkupieni, używa słowa greckiego, który mówi o wykupieniu niewolnika na targu. Czyli jesteś wykupiony. Twój status prawny jest taki, że jesteś usprawiedliwiony. Jesteśmy usprawiedliwieni w Chrystusie Jezusie. I jesteśmy odkupieni, jesteśmy wolni. Ktoś za nas zapłacił. I to jest cudowne i to jest wspaniałe. I to jest właśnie to, co Bóg zaplanował dla nas w Jezusie Chrystusie, że w Nim możemy mieć ten podwójny status człowieka usprawiedliwionego i wolnego. Że już jesteśmy, kochani, przez wiarę okej z Bogiem. Ja wiem, że często to jest trudno zrozumieć i kiedy upadamy, to znowuż myślimy, o, już teraz nie jestem okej z Bogiem, już odszedłem, już Bóg mnie nie kocha. Nie, tak nie jest. Dostaliśmy status prawny. Jesteśmy okej z Bogiem w Jezusie Chrystusie przez wiarę. Przez wiarę przyjmujemy Jego przebaczenie, przez wiarę przyjmujemy Jego odkupienie, wyznajemy nasze grzechy i przez wiarę przyjmujemy oczyszczenie przez Jego krew. I możemy już być w tym momencie radośni, wolni i cieszyć się, że Bóg to dla nas uczynił. A więc zobaczmy, takie dwie wielkie rzeczy stały się dla nas poprzez łaskę, stały się z łaski przez wiarę. I w liście do Efezjan apostoł Paweł pisze, albowiem łaską zbawieni jesteście, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Efezjan, 2:8, zapamiętajmy to sobie. 2:8, Efezjan 2:8. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. I teraz, Jego bowiem dziełem jesteśmy, to jest Boże dzieło, ja i ty. Dziwne, prawda? Ja jestem Bożym dziełem. Jesteśmy Bożym dziełem. Stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. I zobaczmy, dwie wielkie rzeczy się stały w naszym życiu. Jesteśmy zbawieni. Jesteśmy stworzeni, jesteśmy Jego stworzeniem, żebyśmy chodzili w czym? W dobrych uczynkach. I to jest początek. I to się stało. I apostoł Paweł mówi o tym w liście, przeczytam, Rzymian 6:4, mówi, pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. I kochani, to się stało. Stało się w momencie nowonarodzenia, stało się to w momencie chrztu, kiedy potwierdziliśmy to, co stało się w naszym sercu, bo sam chrzest jest tylko zewnętrzną formą tego, co się stało w naszym sercu, jest posłuszeństwem, prawda? I wiemy o tym, że to się stało wcześniej, już ochrzczeni zostaliśmy w Chrystusa w naszych sercach. I to się stało i staliśmy się nowym stworzeniem. Mamy prowadzić nowe życie. A więc jak to życie ma wyglądać? A więc stało się, zaczęło się nowe życie w Chrystusie Jezusie. Życie nowego stworzenia, życie noworodka. Jak to bywa, moi drodzy, z noworodkiem jest tak, że ono, ten noworodek, to szybko rośnie. Szybko rośnie, czy chce, czy nie chce, czy się buntuje, on się rozwija, zmienia swoje kształty, tak, i rośnie, dojrzewa, uczy się różnych rzeczy. Już patrzymy na te dzieci, które tu wśród nas biegają. To tak niedawno, już tracę czasami rachubę. Ktoś tam trzyma jakieś dziecko, a ja już mówię, nie wiem, kogo to jest. Taki przyrost naturalny mamy duży, także żartuję. Po prostu nie wiem, mówię, już tracę rachubę. Mówię, a to twoje? Nawet już nie kojarzę, tylko patrzę, że to trzyma panna, a to nie jej dziecko. Jakaś ciocia, która jest z nas. A więc zobaczmy, noworodek rośnie. Później patrzymy, za chwilę biega. A więc uczy się rzeczy. Rozróżniać różnych rzeczy, rozróżniać osoby. Zaczyna dojrzewać, uczy się samodzielności, uczy się później podejmowania decyzji, dokonywania wyborów, odpowiedzialności, uczy się różnych rzeczy, wiedzy, nabywa, kształci się. I w tym momencie, tak już po 20-25 latach, dojrzewa i odchodzi z domu. Mamy nadzieję, rodzice, że po 25 lat to już czas, żeby dał nam spokój. Ale to później wróci z następnymi i znowu jest się o kogo martwić. Tak jak jeden brat mi mówił, że wyszło dwóch, przyszło czterech teraz. No i teraz kiedyś się martwiłem tylko o córkę, a teraz muszę córka, zięć, dwa psy i jeszcze w drodze następne. Więcej, dłuższe jest wtedy, mamy życie modlitewne, kochani, bo wtedy już tylko nie modlę się o mamę i tatę, tylko też trzeba wymieniać całą resztę. A więc tak to wygląda. A więc widzimy, że ten duchowy, ten fizyczny rozwój noworodka tak wygląda. A teraz zastanówmy się, czy też tak wygląda twój i mój, nasz duchowy wzrost od początku, kiedy się narodziliśmy na nowo, kiedy przyjęliśmy przez wiarę, że jesteśmy nowym stworzeniem, że jesteśmy stworzeni przez Chrystusa do tego, abyśmy nowe życie prowadzili. Czy to tak wygląda? Czasami myślę, kiedy myślę o sobie lub spotykam się z ludźmi, że nie zawsze to tak jest, że czasami wyglądamy troszeczkę groteskowo. Takie 40-latki, które są gdzieś w wózku, w kołysce jeszcze. I zamiast dojrzewać, to tak płaczemy za każdą zabawką, która nam wypadła, za smoczkiem, którym nam wypadł, za to, że jest nam niewygodnie, że coś tam się stało, że ktoś mnie tak nie położył jak trzeba, nie przyłożył albo inne rzeczy. I tak wygląda to trochę groteskowo, prawda? Włóżmy siebie w te czepki i smoczki i w tych wózeczkach. Prawda? Śmieszne. Ale czasami ten nasz rozwój duchowy, to myślę, że tak wygląda. Czasami jesteśmy jakby w tej kołysce, w tym wózku. Tak potrzebujemy niańczenia. Ale duchowy wzrost chrześcijanina to nie jest też opcja. To jest nasz obowiązek. To jest nasza powinność. To jest coś, do czego zostaliśmy powołani. To nowe życie, to, że staliśmy się noworodkiem w Chrystusie, to nie jest po to, żebyśmy nim byli. Tylko po to, żebyśmy wzrastali. Żebyśmy dojrzewali, żebyśmy stawali się coraz bardziej dojrzałymi chrześcijanami. I to jest nasz obowiązek. Apostoł Piotr w drugim liście, i to rozważamy na grupie i tak miałem na sercu, żeby to podzielić się też nie tylko z grupą, ale również z braćmi i siostrami. Do grupy tylko powiem z drugiego listu Piotra, że dlatego zamierzam zawsze przypominać wam tę sprawę, więc drugi raz usłyszycie pewne rzeczy, o których mówię. W drugiego listu Piotra czytamy takie słowa z trzeciego rozdziału, 18 wersecie. Czytamy: wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. Wzrastajcie. To jest nakaz. To jest coś, co apostoł Piotr chce bardzo mocno przekazać i mówi: wzrastajcie, wzrastajcie w poznaniu Jezusa Chrystusa. Czyli dojrzewajcie, rozwijajcie się duchowo. Musi być duchowy wzrost widoczny w naszym życiu. Musi być ten duchowy wzrost widoczny, bo ten duchowy wzrost jest uzupełnieniem naszej wiary. Dziwnie to trochę brzmi, bo jak można, moi drodzy, uzupełnić wiarę? Przed chwilą mówiłem, że wiarą przyjmujemy, wiarą jesteśmy zbawieni i nic nam więcej nie trzeba robić, tylko uwierzyć, tak? Ale apostoł Piotr mówi, że mamy uzupełnić naszą wiarę. I przejdźmy do ten sam list, do pierwszego rozdziału. I czytamy w piątym wersecie, pierwsza część tego wersetu, takie słowa. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełnijcie waszą wiarę. Właśnie dlaczego? Przeczytamy trzeci werset i czwarty. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim. Czyli zobaczcie, mamy wszystko, mamy status prawny, że jesteśmy niewinni, usprawiedliwieni, prawda? I że jesteśmy odkupieni, wolni. A więc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, czyli przez Jezusa, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I właśnie dlatego, co się stało, dołóżcie wszelkich starań i uzupełnijcie waszą wiarę. Zaraz będziemy przechodzić, czym mamy uzupełnić naszą wiarę. Kiedy apostoł Paweł mówi, apostoł Piotr mówi o uzupełnieniu naszej wiary, to on, w oryginale jest tutaj użyte słowo uzupełnić, słowo, które nam wskazuje, że coś ma być w pewnym zgraniu z naszą wiarą. To słowo greckie, uzupełnić wiarę, uzupełnić, mówi nam, było używane do tego, aby dodać coś do chóru. Ja wiecie, jak jest chór, mamy chór czasami tutaj, to dodać pewną rzecz do tego chóru, żeby on grał po prostu super jakościowo, żeby on po prostu był nastrojony, ten chór. To jest słowo, które jest używane po to, żeby utrzymać coś w nastrojeniu. Jak to się mówi w muzyce? W czym? Brawo, w harmonii. Dziękuję, siostrze, tego mi brakowało. Widzicie, nie jestem muzykiem. Żeby utrzymać właśnie ten chór, żeby był zgrany, żeby to było w harmonii. A więc uzupełnić czymś, co daje nam właśnie harmonię dźwięku. To słowo było używane. A więc zobaczmy, to Piotr o tym mówi, że między naszą wiarą a tym, jak żyjemy, nie ma być rozdźwięku. Musi być harmonia. Zobaczmy, każdy instrument, kiedy jest nienastrojony, to wydaje fałszywy dźwięk. Zgadza się? I nikt go nie chce słuchać, nikt nie chce na nim grać. I chociażbyśmy mieli najlepszy, najdroższy, najwspanialszy instrument na świecie, najlepszą gitarę, muszę się dowiedzieć, jak one się nazywają, takie po 3000, czy ileś tam jeszcze, 10 tysięcy, najlepszego producenta, jeśli ona nie będzie nastrojona, zgrana, nie będzie tego tuning, to wtedy nie można na niej grać. Co więcej, niedawno się dowiedziałem, że nie tylko nie można na nie grać, ale inne instrumenty nie będą mogły grać, nie będą zgrane. Choćby to była najlepsza, najwspanialsza gitara, czy najwspanialszy instrument, to niestety musi być on nastrojony. Dlatego ja zawsze się dziwiłem, mówię, co oni tak stroją te rzeczy tu? Piszczą, stroją, nigdy nie wiem, o co chodzi. Mówię, dla mnie to już by zaczęli grać i tak samo by wyszło. Ale kto jest muzykiem, to usłyszy to. Usłyszę jakieś tam dźwięki, których ja w ogóle nie wiem, że one istnieją. Ja wiem, że istnieją ultradźwięki, bo używam je w pracy, ale te są niesłyszalne. Ale są dźwięki, które moje ucho nie usłyszy. Po ileś tam tysięcy herców, nie wiem. Ale ucho muzyka to usłyszy i rozróżni jakiś tam fałsz, coś takiego. A więc zobaczmy, instrument musi być nastrojony. I apostoł Piotr mówi, uzupełnijcie naszą wiarę, czyli musi być ona w harmonii, musi być zgrana z naszym życiem. I zobaczmy, przez co mamy uzupełnić tę naszą wiarę. Mamy to uzupełnić przez wzrastanie w Chrystusie Jezusie, przez poznawanie Jezusa Chrystusa. I jak widzimy, proces wzrostu fizjologicznego jest to proces, który się ciągle odbywa. I tak samo musi być w naszym życiu, że Wzrastanie chrześcijanina jest procesem. I ten proces, jak każdy inny, musi być procesem widocznym. To musi być widoczne. Do tego właśnie zostaliśmy powołani. A więc po czym poznać ten proces? W jaki sposób mamy uzupełnić tę naszą wiarę? Przez poznanie Jezusa. Czy tylko poznanie historyczno-teologiczne? Nie. Kiedy apostoł Piotr mówi o poznaniu, to znaczy, że mamy z kimś więź, że go znamy dobrze, że mamy z tym kimś relację. I dlatego często jest przyrównywane nasza relacja z Jezusem do relacji w małżeństwie, relacja Jezusa z Kościołem do relacji w małżeństwie, że się znamy, że się dobrze znamy po tylu latach. Już znamy gesty, znamy słowa, już wiemy, żony wiedzą, o, mój mąż zaraz coś powie. Nie jest tak? Albo odwrotnie, lepiej, żeby nie mówił. Albo i odwrotnie jest. Nie? A mąż mówi, o, już wiem, co ona będzie mówiła, jak zrobię to i to. Znamy się, prawda? I taki wzrost, taką relację musimy, w takiej relacji z Bogiem musimy wzrastać. I o takie poznanie Jezusa chodzi. Żebyśmy przez poznanie Jezusa tak wzrastali. Poznanie, które nie jest poznaniem, które nadyma, ale poznanie, które buduje. I apostoł Piotr mówi o tym dalej. Przeczytamy teraz ten fragment z pierwszego rozdziału. Na czym polega to uzupełnienie naszej wiary? Na czym polega to, po czym poznać, że jest harmonia w naszym życiu? Że wzrastamy, że nie ma rozdźwięku, że jest wszystko zgrane. Na czym to polega? I przeczytajmy. I właśnie, 5 werset. Dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełnijcie waszą wiarę cnotą. Cnotę poznaniem. Poznanie powściągliwością. Powściągliwość wytrwaniem. Wytrwanie pobożnością. Pobożność braterstwem. Braterstwo miłością. A więc uzupełnijmy, czyli zgrajmy w harmonii naszą wiarę z czym czytaliśmy? Pierwsza rzecz z cnotą, czyli z tym, co jest czyste, co jest moralnie dobre, z naszym stylem życia, z decyzjami, z motywacjami, które są właściwe, które są dobre, które się Bogu podobają, które są cnotliwe. Pierwsza rzecz, mamy wiarę naszą uzupełnić właśnie tym, czyli mamy uzupełnić cnotą. Cnotę mamy uzupełnić poznaniem. Właściwym poznaniem. Poznaniem takim, abyśmy potrafili rozróżnić, co jest dobre, co jest miłe, co doskonałe, co Bogu się podoba. Poznanie takie, które nam mówi, co jest Jego wolą. Często słyszymy słowa, że lud mój ginie z braku poznania. Prawda? Często się słyszy, że lud ginie z braku poznania. I teraz zawsze się pytam, jakiego poznania? Jakiego? Jakiej wiedzy? Wysilmy się, kochani, chociaż na chwilę i zbadajmy, kiedy nam coś ktoś mówi takiego, o jakie poznanie chodzi. Poznanie jakiejś doktryny teologicznej, która nadyma człowieka, czy takie poznanie, które buduje, takie poznanie, które służy. Czy poznanie, które spowoduje, że jestem tak wykształcony intelektualnie i teologicznie, że rozdzielam wierzących, czy przez to poznanie, czy poznanie, które powoduje, że łączę wierzących. Ja mówię o wierzących, o nowonarodzonych, o tych, którzy są usprawiedliwieni i odkupieni. Ja nie mówię tutaj o poznaniu w sensie, że jest powiedzmy jakiś kult bałwochwalczy. To wiadomo, że mamy poznanie wtedy i tego nie propagujemy. Nie będziemy się z tym łączyć, prawda? Bo nie możemy chodzić w jednym jarzmie sprawiedliwości z niesprawiedliwością. Nie może chodzić w jednym jarzmie światłość z ciemnością. A więc takie poznanie, mamy uzupełnić cnotę poznaniem. Poznaniem, które buduje, które łączy, które jest poznaniem charakteru Jezusa Chrystusa. A więc czytamy dalej. Poznanie mamy uzupełnić dalej czym? Poznanie mamy uzupełnić powściągliwością. Czyli samokontrolą, opanowaniem. Jest to trudna cecha. Ale jeśli chcemy wzrastać w Chrystusie Jezusie, jeśli chcemy, żeby nasz duchowy wzrost był widoczny, to musimy w tym być coraz bardziej dojrzali. Kochani, od noworodka można wymagać, czy od niemowlęcia, że ono może nie być opanowane, może nie mieć samokontroli. Jest to trudne dla nas, dla starszych. Od noworodka można tego wymagać. Ale od nas, którzy już idziemy za Panem pewien czas, poznajemy Jego Słowo, ode mnie samego, już moje dzieci, moja żona, moi przyjaciele powinni wymagać, że powinienem być już opanowany. Ale czasami nie jesteśmy. Czasami nas ponosi. Poniosło mnie, jak mój przyjaciel mówił kiedyś na grupie, ugotowałeś się. Zgadza się? Czasami tak jest. Ale to nie znaczy, że mamy coś ukrywać. Tylko powiedzieć Bogu, że kochani, tak Boże, jeszcze w tym muszę pracować. Jeszcze muszę pracować w pościągliwości. Jeszcze muszę moją wiarę uzupełniać samokontrolą, powściągliwością, opanowaniem. Opanowaniem, bo to jest moja powinność względem Chrystusa. A więc czytamy dalej, czyli mamy cnotę uzupełnić poznaniem, poznanie powściągliwością. Czytamy dalej powściągliwość wytrwaniem. Wytrwanie jako uzupełnienie naszej wiary. Niedawno ci, którzy byli we wtorek, słyszeliśmy o bohaterach wiary z czasów komunistycznych, z czasów stalinowskich, którzy byli prześladowani, którzy byli wywiezieni do łagrów, na Sybir, którzy siedzieli w obozach pracy po kilka, kilkanaście, lub jak też brat Mieczysław Czajko mówił o jednym bracie, który siedział 20 lat. Ja osobiście kiedyś w Polsce poznałem braci, którzy przyjechali z miejscowości Równo na Ukrainie, którzy opowiadali, po ile czasu byli na wakacjach. Ja nie wiedziałem, o co chodzi. Oni tam między sobą rozmawiali, było 5 braci wierzących, przyjechało. Oni mówili, no ten był 6 lat, a to tam nic, ja byłem 14 lat na wakacjach. Mówię, ale gdzie wy byliście? No na Uralu. Za Uralem. Ci, którzy nie wiedzą, to wiedzą, co tam za Uralem były. To były obozy pracy. Tam ich wywożono. I naszą wiarę mamy uzupełnić czym? Wytrwaniem. I dla mnie to jest naprawdę taki człowiek, ci ludzie, to byli i są bohaterami wiary. I dlatego być może dzisiaj na Ukrainie jest takie przebudzenie, ponieważ oni zakładali tam fundamenty. Oni uzupełnili swoją wiarę wytrwaniem. A więc ciężko mi zrozumieć tak samo i powiedzieć, że oni nie mieli wiary, bo to ich spotkało. Naprawdę to jest nie do wiary, jeśli ktoś tak mówi. Ale to dlatego tak się dzieje, że po jednej stronie granicy słyszeliśmy, gdzieś tam, gdzie to było w Tarnopolu, czy gdzieś jest zborek 100-osobowy, czy ileś, a po drugiej stronie jest 3-4 tysiące na Ukrainie. Po tej, dosłownie przez granicę. I jest tam przebudzenie po prostu, bo ktoś wytrwał w wierze, ktoś cierpiał. A więc tą wiarę mamy uzupełnić wytrwaniem. Co dalej musimy? Czytamy dalej, że to wytrwanie mamy uzupełnić pobożnością. Pobożnością. Pobożność jest to słowo, które nam się źle kojarzy. Nam Polakom szczególnie, prawda? Czy lubiliśmy ludzi pobożnych? Takich świętych, świętoszków? Czy lubiliśmy dewocję? Nie. Prawda? I nam się źle kojarzy często. Pobożność to ktoś taki naprawdę smutny, święty, taki pobożny. Ale to nie o taką pobożność chodzi. Absolutnie. Nie chodzi o pobożność zewnętrzną, pobożność ubiorów, pobożność cech zewnętrznych. To nie o to chodzi. Chodzi o prawdziwą pobożność, żeby Twoje życie było uzupełnione, moje życie, tym, że żyjemy po Bożemu. Według motywacji, według serca Bożego, według planu Bożego. Że żyjemy tak, jak Bóg chce i wymaga tego od nas. Nie na podstawie zewnętrznych zachowań, niejednokrotnie strojów, tak jak powiedziałem poprzednio, ale żyjemy po Bożemu. A więc naszą wiarę mamy uzupełnić tą pobożnością. I w czym ta pobożność się wyraża? Czytamy dalej. A pobożność braterstwem. Braterstwem, czyli jest tam użyte słowo Filadelfia, czyli miłością braterską. Pobożność właśnie tą miłością rodzinną, którą mamy, którą musimy pielęgnować. A wiecie, jak jest w rodzinie? Różnie. Różnie jest w rodzinie. Ale jesteśmy na siebie zdani. Słuchajcie, jeśli teraz ze sobą nie możemy wytrzymać, to co dopiero będzie w niebie? Tam będziemy żyć wiecznie. Jeśli teraz ci brat czy siostra przeszkadza, to uważaj, bo tam będziesz z nim na wieczność. A więc musimy uzupełnić to braterstwem. Braterstwem. I mówię, tak jak jest wśród dzieci. Mamy dzieci i widzimy. I czasami my jako rodzice się smucimy, że nasze dzieci się kłócą. Czy tam szturchają, czy biją. Nie mogę tego po prostu ścierpieć. Mówi, no jak wy tak możecie? Ale mówię, to co, wy się nienawidzicie? Nie, my się kochamy. Przecież to jest mój brat, bo moja siostra, prawda? Słyszymy to. Mówi, no jak możesz go tak nienawidzić? Oni, jak nienawidzę? Prawda, zdziwieni są. To, że się ścierają, to wcale nie znaczy, że się nienawidzą. Kochają się, są zdani na siebie, się po prostu docierają. I tak samo jest u nas. Mamy naszą wiarę uzupełnić braterstwem. Taką miłością. Braterską miłością. I się uczymy w tym. Bo zobaczmy, proces wzrastania. Na czym polega? Proces uczenia się. To jest proces uczenia się, że my cały czas się uczymy. Nabywamy nowe doświadczenia. Prawda? Już nie reaguję tak jak kiedyś. Już mogę to zrobić. Mogę coś innego zrobić. Mogę się pogodzić. Mogę różne rzeczy zrobić. A więc nabywamy doświadczenia. I to jest ważne, żebyśmy w tym procesie wzrastania nie zatrzymali się. Nie wylądowali z powrotem w kołysce. To jest bardzo, czy w wózeczku, to jest bardzo istotne. A więc braterstwo, czyli pobożność, uzupełnić braterstwem. I ostatnia rzecz, braterstwo mamy uzupełnić czym? Miłością. Braterstwo uzupełnić miłością. Miłością jest użyte słowo agape, czyli bezinteresowną, bez żadnego myślenia, że coś zyskam. Miłością agape, czystą, Bożą miłością. Nie myślę o czymś, że coś dostanę w zamian. Taka to jest miłość. I czasami w niektórych kulturach jest to trudne. Pewna osoba mi niedawno opowiadała, że pracuje z osobą, która jest z Japonii. I dla nich to jest bardzo trudne, że my możemy zrobić coś bezinteresownie. Ja nawet o tym nie wiedziałem. Bo ja coś mogę zrobić bezinteresownie. Oni wręcz czują się obrażeni. Oni chcą koniecznie mi coś oddać, koniecznie mi coś dać. A ja mówię, nie, ona mówi, nie musisz mi tego robić. Zobaczmy, tak jest w niektórych kulturach, że nie ma, że coś jest bezinteresowne, że jest coś za coś. Ale my, chrześcijanie, my narodzeni z Ducha Bożego, robimy coś bezinteresownie. Nie oczekując, jak mówił Jezus, zapłaty. Prawda? Nie oczekując, że musimy coś od kogoś otrzymać. A więc takie cechy wzrostu są po to, aby uzupełniać naszą wiarę. I apostoł Piotr nawołuje dwa razy w jednym rozdziale do tego, abyśmy dołożyli wszelkich starań i przyłożyli się do tego procesu. Zobaczmy. Pierwszy rozdział, werset 5. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań, mówi nam o tym. I werset 10. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Zobaczcie, dwa razy jest użyte to słowo, że mamy dołożyć starań do tego procesu. Musimy się przyłożyć. Dołóżcie starań. Musimy to zrobić bardzo sumiennie. Musimy się po prostu zebrać w sobie i nie spać na laurach. Proces duchowego wzrostu w przeciwieństwie, to co mówiliśmy poprzednio, do procesu wzrostu fizjologicznego nie odbywa się samoczynnie. Nie odbywa się przypadkowo. O tak, nawróciłem się, nic nie robię, nic nie muszę robić. Samoczynnie za 10 lat będę na przykład pastorem, albo nauczycielem, albo misjonarzem, albo misjonarzem lekarzem, albo muzykiem w grupie uwielbiającej. Nic nie muszę robić. I tak sobie wzrosnę. Tak może powiedzieć mały noworodek. Nic nie robi, nagle przybiera na wadze i urośnie. Ale my nie. My nie. Osobiście nie wierzę w taki rozwój duchowy człowieka. Ale wierzę w powołanie jak najbardziej. I jeśli Bóg do czegoś ciebie i mnie, kochany bracie i siostro, powołuje, to Bóg też wymaga, abyśmy dołożyli wszelkich starań, aby uzupełnić to nasze powołanie. Aby rozwinąć to, do czego Bóg nas powołał, czym nas obdarzył, aby to uzupełnić i w Chrystusie wzrosnąć. Tragedią wielu młodych chrześcijan, i to nie tylko młodych, mówię, fizycznym wiekiem, ale duchowym wiekiem, jest to, że nie wiedzą, do czego są powołani i czekają czasami latami w takiej poczekalni, albo czasami próbują i wchodzą w niewłaściwe drzwi i kaleczą siebie i kaleczą innych. To jest problemem człowieka, bo chcą być jak inni, porównują się z innymi. I widzimy pewne tragedie czasami, że ktoś był powołany do czegoś i tego czegoś nie robi i poszedł w inną stronę. Ale Popatrzmy, każdy z nas, każdy człowiek jest unikalnym. Unikalnym stworzeniem Bożym. I każdy z nas, jak statystyka podaje, został obdarowany kilkudziesięcioma różnymi zdolnościami. Kilkadziesiąt, wiecie, wyobrażacie sobie, ile to jest? Nie kilka, tylko kilkadziesiąt różnych mamy zdolności i umiejętności. Oraz dodatkowo mamy jeszcze dodatkowe dary, dary Ducha Świętego, którymi możemy służyć i możemy je używać. Jest to wolą Bożą, wynikającą z naszego powołania, abyśmy w tych rzeczach, w tych umiejętnościach, w tych darach wzrastali i rozwijali się i pomnażali je. I to jest wolą Bożą. I kiedy my do tego przyłożymy się, to Bóg da nam ten duchowy wzrost. Pamiętajmy, że w duchowym wzroście nie jesteśmy sami. W tych cechach, które mamy, powściągliwość, pobożność, wytrwanie, braterstwo, miłość, nie jesteśmy sami. To nie jesteśmy tak, że Bóg nas zostawił, tak jak matka by zostawiła noworodka i co by się stało? Nie. Ono rośnie, ale my, matka mu go pielęgnuje, karmi. Bóg powiedział, że daje nam wzrost. A więc ten wzrost, kochani, będzie widoczny. Bo kiedy rozwiniemy te kilkadziesiąt umiejętności, które każdy człowiek posiada, dodatkowo mówię dary, w których możemy usługiwać, to będziemy my błogosławieństwem dla innych, błogosławieństwem dla Kościoła, błogosławieństwem dla Królestwa Bożego, błogosławieństwem dla lokalnej społeczności, błogosławieństwem dla innych ludzi w tym świecie, błogosławieństwem dla naszego okręgu, nie wiem, dla naszej może i prowincji, dla naszej community, dla naszej społeczności, gdzie żyjemy. Będziemy błogosławieństwem. I kolejna rzecz mówi nam o tym, że jeśli my będziemy wzrastać w tych cechach, o których czytałem, to one nie dopuszczą do tego, że będziemy bezużyteczni w Królestwie Bożym. Ósmy werset. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nie będziemy wtedy bezczynni i bezużyteczni. Ja wiem, że czasami myślisz, bracie i siostro, a co ja tam mogę zrobić? Co ja takiego mogę zrobić? Wiecie co, kochani? Powiem wam, że nawet sobie nie wyobrażasz, jak wiele rzeczy możesz uczynić. Nawet sobie nie wyobrażasz, jak bogato ciebie i mnie Bóg nas wyposażył do tego, żebyśmy pomnażali te dary, które od Niego otrzymaliśmy, te umiejętności. To jest największe kłamstwo i oszustwo diabelskie, które nam mówi, ty się do niczego nie nadajesz. Nieprawda. Zobaczcie, kiedy przyszliśmy niedawno, było świadectwo, nie wiem, siostra Mariola chyba mówiła, że kiedy wyjechali na misję do Europy, zobaczyła, jakich mamy utalentowanych braci i siostry, ludzi w Kościele. Naprawdę. Różne talenty, różne zdolności, różne umiejętności. Nawet nie wiemy o sobie, bo się spotykamy często tylko w niedzielę na 2 godziny, 2,5, czasami na grupach domowych, czasami gdzieś częściej, może ktoś jest bliżej, ale kiedy się przypatrzymy, to zobaczymy ludzie, ile my mamy umiejętności i zdolności, iloma rzeczami, czy też naszym doświadczeniem, naszym czasem, naszą mądrością nabytą w życiu, możemy innym pomóc. Prawda? Każdy z nas jest inny, a więc zobaczmy, każdy z nas posiada kilkadziesiąt umiejętności. Mówię, nie wspomnę już darów Ducha Świętego, którymi również możemy służyć. A więc, kochany bracie i siostro, na pewno możesz bardzo wiele. Na pewno Bóg ciebie i mnie wyposażył do tego, żebyśmy mogli innym służyć, żebyśmy mogli te umiejętności pomnażać, rozwijać i w nich wzrastać. Dlatego chciałbym nas zachęcić dzisiaj, abyśmy, tak jak apostoł Piotr pisze, usilnie, gorliwie, z całego serca dołożyli starań i pomnażali to, czym jesteśmy wyposażeni i uzupełniali naszą wiarę tymi cechami. Aby nasza wiara była w harmonii, abyśmy stroili nasze życie do tego, do czego jesteśmy powołani, aby ono było nastrojone, aby ten dźwięk, który płynie, nie był dźwiękiem fałszywym, ale dźwiękiem prawdziwym, dźwiękiem rzeczywistym, realnym, dźwiękiem miłym dla innej osoby, dla ucha. A więc do tego chcę nas zachęcić. Ale mamy jeszcze trochę czasu, to więc na koniec taki też zimny prysznic, który nam daje apostoł Piotr. W wersecie 9 czytamy takie słowa. Kto zaś ich nie ma, czyli nie ma tych cech, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych grzechów swoich. Ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych grzechów swoich. Czy to znaczy, że się nie nawrócił taki człowiek? Nie, tak nie jest powiedziane. Się nawrócił, bo on został oczyszczony. Ale kto nie ma tych cech? Jeśli ja w sobie nie rozwijam, nie uzupełniam mojej wiary, nie zgrywam mojej wiary z tymi cechami, o których mówił apostoł Piotr, to jest napisane, że jestem ślepy i krótkowzroczny. To znaczy, że nie widzę dalej. Że widzę tylko krótkowzroczni ludzie, jak widzicie, krótko, tak? Blisko. Tylko widzę dookoła mojego nosa. Nie? Czasami ręce mamy za krótkie. Musimy okulary nosić. Ale po prostu taki człowiek jest napisany. On jest. On został oczyszczony. On został usprawiedliwiony. On został odkupiony. Jest wolny. Ale zapomniał. Czytamy, że jest człowiekiem krótkowzrocznym. Tylko widzi dookoła swojego podwórka. Widzi tylko dookoła swojego wózeczka, swojego łóżeczka czy swojej kołyski. Co jeszcze? Taki człowiek cierpi, jak czytaliśmy, zapomniał na amnezję. Na zanik pamięci. Na zanik pamięci, ponieważ zapomniał, co Bóg uczynił. I dlatego nie chcę, żebyśmy się czuli teraz zdołowani, ale dlatego apostoł Piotr w 12 wersecie mówi, dlatego zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy. Zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy. A więc kiedy, drogi bracie i siostro, kiedy sobie przypomnimy, co tak wielkiego Bóg dla mnie, dla ciebie uczynił, kiedy to sobie przypomnimy, to jak on nam przebaczył, jak pojednał nas z sobą, to wówczas wierzę, że ta zasłona krótkowzroczności i ta pamięć zostanie nam przywrócona. Ta zasłona zostanie zdjęta. Wtedy zobaczymy, że każdy z nas został tak bogato wyposażony wszystkim, czytaliśmy, co jest potrzebne do życia i pobożności, do służby dla Boga, że możemy Bogu służyć. Że możemy odkopać te talenty. Jest pewne duńskie przysłowie, które mówi, że życie, które otrzymaliśmy tutaj na ziemi, jest darem Bożym dla nas. To, co my z tym życiem zrobimy, jest darem dla nas, od nas, dla Boga. Czyli życie jest darem Bożym od Boga tutaj dla nas. To, co my z tym życiem zrobimy, jak wzrośniemy, jak zbudujemy, jak pomnożymy te talenty, te umiejętności, te dary, którymi zostaliśmy obdarowani, to jest nasz dar dla Boga. A więc kiedy przypomnimy to sobie, to wierzę, że wówczas ta zasłona tej ślepoty spadnie i ujrzymy, jaki wielki jest Bóg, jak cudowny jest Bóg, iloma rzeczami nas obdarował. I co jeszcze? To wtedy dołożymy starań. Postaramy się, zabierzemy się do pracy, aby uzupełnić naszą wiarę. I w tym momencie, jeśli tak będzie, to mamy też pewną gwarancję. Zobaczmy, 10 werset, co mówi? Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. Nigdy się nie potkniecie. Nie chodzi tutaj tylko o to, że nie zgrzeszymy, że upadniemy. Tam jest też słowo greckie w oryginale, które mówi, nie popadniecie w przepaść. Czyli wasze życie nie będzie zrujnowane. Nie pójdziecie gdzieś w jakąś przepaść, gdzie już nie będzie wyjścia. Także jest to dla nas gwarancja, że kiedy te cechy będziemy umacniać, będziemy wzrastać, będziemy pielęgnować, będziemy dokładać wszelkich starań, to jest dla nas gwarancja, że nigdy się nie odpadniemy, nie zostaniemy wrzuceni w przepaść, nie potkniemy się. I w ten sposób, czyli 11 werset, co? Będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Szeroko otwarte wejście mówi nam o tym, że będziemy mogli w pełni używać tych wszystkich łask, którymi Bóg nas obdarował. Będziemy mieli drzwi, będą dla nas szeroko otwarte. Będą szeroko otwarte. Dlatego, kochani, chciałbym jeszcze raz zaapelować, abyśmy dołożyli. Dwa razy jest to słowo tutaj przypomniane. Dołóżcie więc starań. Postarajcie się, dołóżcie wy starań, aby uzupełnić, aby zgrać w harmonii naszą wiarę z naszym życiem. Amen? Amen. Powstańmy do modlitwy. Jeśli chcesz, to przyłącz się razem ze mną do mojej modlitwy. Wznieś ręce do Boga, zawołaj do Niego. Tak, Panie Jezu, dziękujemy Ci, Boże, za to, że Ty ubłogosławiłeś nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Że dałeś nam wszystko, co jest nam potrzebne do życia i pobożności, Panie. Że też, Panie, Ty chcesz, abyśmy wzrastali w wierze, żebyśmy dojrzewali, żebyśmy byli dojrzałymi chrześcijanami, Panie. I Ty, Panie, chcesz, żeby w tym wzroście, Panie, żeby inni widzieli, że jest to harmonia między naszą wiarą, a między naszym życiem, Panie. Dlatego, Boże, prosimy Cię, Panie, i dziękujemy Ci za to, że nam przypominasz to dzisiaj, Panie. Bo czasami zapominamy o tym, co dla nas uczyniłeś. Czasami stajemy się troszeczkę leniwi, Panie, i nie chce nam się, ale, Panie, prosimy Cię, abyś nam w tym dopomógł, abyś dodał nam pragnienia, Boże. I wiemy, Panie, że Ty będziesz współdziałał z nami w tym procesie, gdzie będziemy, Panie, uzupełniać wiarę tymi cechami, o których Ty mówiłeś, Panie. Będziemy uzupełniać miłością, braterstwem, pobożnością, wiernością, wytrwaniem, Panie. My tak chcemy to uczynić i wierzymy, Panie, że wtedy nie będziemy ludźmi bezużytecznymi. Dlatego, Panie, jeszcze raz dziękujemy Ci za te dary, które dajesz, za umiejętności, za zdolności, Panie, które nam dajesz. Za wiedzę, Panie, którą nam dajesz, po to, żebyśmy mogli innym służyć. I za Twoje dary Ducha Świętego, które my też, Panie, chcemy innym służyć, Panie. Dlatego, Panie, dziękujemy Ci za to. I, Boże, chcemy Ci obiecać, że, Boże, dołożymy starań, aby uzupełniać naszą wiarę przez poznanie Ciebie, przez społeczność z Tobą, przez bliższe chodzenie z Tobą, Panie. O, dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że Twój plan zbawienia jest taki cudowny, że dzisiaj możemy, Panie, stać usprawiedliwieni, możemy stać wolni przed Tobą, że możemy się cieszyć tą wolnością w Jezusie Chrystusie. Dziękujemy Ci za to, Ojcze. Przyjmij od nas cześć i chwałę, uwielbienie. Amen.